Moim i Państwa gościem w naszej audycji Trzeźwe Rozmowy o Uzależnieniach w Radiu 5 dzisiaj jest pan Michał. W pierwszej części mogliśmy posłuchać historii, którą masz za sobą, ten bagaż doświadczeń, o którym mówiłem. W naszej audycji często przewija się taki motyw, zresztą to wynika bezpośrednio z tej filozofii kroków, którą należy podjąć, aby wyjść z uzależnienia, że jest tam wpisana też pomoc innym. Ale ta pomoc nie zawsze następuje. Nie zawsze jest tak, że nie każdy z nas ma tyle siły, żeby pomimo ciężkich doświadczeń nieść pomoc innej osobie. Jak to było u ciebie? Skąd wziął się taki pomysł na pomaganie? Skąd się to u ciebie wzięło? Czy zaczerpnąłeś to z otoczenia? Czy to wypływało gdzieś z głębi ciebie? Właśnie oddaję ci głos, zacznijmy od początku.
Więc znowu się muszę cofnąć do dzieciństwa, ponieważ kiedy oglądałem choćby mecz w telewizji, zawsze kibicowałem słabszej drużynie. To było dziwne, bo ta empatia była gdzieś tam wszczepiona we mnie, była uśpiona. A teraz posługuję się nią jako narzędziem w pracy. To znaczy się empatię empatią, ale też trzeba działać logicznie i używać umysłu podczas pomagania. Jeśli chodzi o pomoc drugiemu człowiekowi, jak się wydarzyło po tych perturbacjach moich życiowych? W dziwny sposób. Kilka zdarzeń działo się równolegle. To, o czym wspomniałem, zdanie prawa jazdy na motocykl, tam trwa około 2,5 roku na Wyspie Jersey, ponieważ to jest proces długi, zaczyna się od niskich pojemności, trzeba zdać, potem rok czasu na niskiej pojemności 125 cm3, potem duży motocykl, znowu rok czasu, egzamin i tak dalej. Ale to są szczegóły nie bardzo istotne. Zdałem egzamin na motocykl. Wcześniej gdzieś na Facebooku znalazłem jakby ogłoszenie, jakaś akcja charytatywna, buty dla bezdomnego. I sobie myślę tak, mam pieniążki, wiedzie mi się całkiem spoko, wyślę im co, 100 zł, dla mnie to 100 zł wydać to było wtedy nic. Wysłałem 100 zł na tą akcję, po czym przyjechałem na święta Bożego Narodzenia do domu i moja mama mówi tak, Michał, przyszedł ci list. A zazwyczaj, jeżeli mi przychodziły listy, to tylko ponaglenia z windykacji albo z banków. I ja otwarłem tą kartkę, raczej ten list, i w środku była kartka z napisem jestem i podziękowanie dla mnie. I mnie zamurowało. Ktoś mi podziękował. Moja mama tak patrzy na mnie, mówi, Michał, coś się stało? Jakieś zrobione? Ja mówię, nie, ja nie wiem, co powiedzieć. I tak mnie to jakby w środku wzruszyło, że stwierdziłem, ciekawo, komu ja w ogóle wysłałem te pieniądze i kto mi podziękował. Zacząłem grzebać, natrafiłem na Fundację Dobrosienie się, dla której teraz pracuję. I w międzyczasie właśnie był ten motocykl. I stwierdziłem tak, są biegi charytatywne, są różne rzeczy charytatywne, jazdy na rowerze na koniec świata. Ja stwierdziłem, że pojadę charytatywnie z Wyspy Jersey, w zasadzie z wybrzeży Normandii, z Francji, bo tam trzeba się przeprawić promem, do Polski, przez Belgię, przez Francję, Belgię i Niemcy i z powrotem. I zrobię to na urlopie. I zrobię z tego akcję charytatywną. Przedstawiłem ten pomysł mojemu serdecznemu przyjacielowi i kuzynowi zarazem Mateuszowi, który też ma bardzo ciężką historię życiową, ale nie związaną z uzależnieniem, związaną z wypadkiem, ale jemu się ten pomysł bardzo spodobał i stwierdziliśmy, że zrobimy fanpage, on będzie mi pomagał go prowadzić i tak dalej, więc ja mając w ręce prawo jazdy, mając 2 miesiące prawo jazdy, rzuciłem się na głęboką wodę, w końcem kwietnia stwierdziłem, że jadę do Polski z powrotem. Zrobiliśmy z tego jakby tutaj akcję charytatywną. Tam chyba było 3600 km do przejechania. Zrobiłem to, nie wiedząc na co się pisze. W pierwszej edycji, nazwaliśmy to Podróż po drugą szansę. Ja też się skontaktowałem z prezesem fundacji Maciejem Białką. i się zapytałem go, czy mogę dla niego zrobić taką akcję, ponieważ jeżeli by sobie nie życzył, no to po prostu byśmy nie zrobili. Nie odbiło się to wielkim echem jakby tutaj medialnym. Też ja miałem opory przed nagłaśnieniem tej sprawy, tej akcji. Zebraliśmy małe pieniądze, bo zebraliśmy niecałe 900 zł, 860 chyba 7, o ile dobrze pamiętam. Ale to była kropla w morzu potrzeb fundacji, jak się później okazało, ale pierwszą akcję żeśmy zrobili. Rok później odbyła się druga edycja i wtedy pojechałem właśnie z Francji do Portugalii, do Fatimy motocyklem. I z Fatimy do Polski i tam i właśnie wtedy sprzedałem później mój pierwszy duży motocykl i to była druga edycja. Wtedy poszliśmy bardziej medialnie, poszliśmy znacznie bardziej w PR, zaprosiliśmy też firmy, zaprosiliśmy też naszych przyjaciół do udostępniania i do nagłaśniania sprawy. I co się okazało? Zebraliśmy ponad 10 tysięcy, 12 chyba z groszem. A wtedy fundacja otwierała czwarty dom dla mężczyzn i prezes fundacji za te pieniądze wyposażył dom w łóżka. Dzwonił do mnie i mówi tak, słuchaj, wracaj do Polski, ponieważ on wie, znał moją sytuację, w jakiej się znajduję. Wracaj do Polski, pracuj z nami. Ja mówię, no, ale jak? Jak ja mam wracać do Polski? Ja mam duże, że tak powiem, wydatki, ponieważ płacę na bieżąco alimenty plus do tego jakieś ekstra rzeczy. Jak ja mam wracać do Polski, jak ja tu nie mam żadnego pomysłu na siebie? On mówi, wracaj, będziesz pracował na półtorej etatu, na cały etat na Caritasie, a pół etatu dla mnie. Masz 2 tygodnie na podjęcie decyzji. I wtedy powiem tak, że miałem bardzo dużą zagwozdkę i to była odpowiedź na właśnie na to moje uczucie tej pustki. I stwierdziłem, no dobrze, skoro Pan Bóg powołuje mnie do takiej misji, nie mogę tego zignorować. Po tym było mnóstwo takich znaków drobnych, gdzieś nie przytoczę teraz żadnego, które mnie jakby pchały w tym kierunku, żeby wrócić do Polski. Stwierdziłem, tak, wracam do Polski, zaczynam tutaj. Tak naprawdę mogę tak nawiasem powiedzieć, że dopiero za granicą wykuwa się patriotyzm, bo człowiek widzi różnicę, jaka jest pomiędzy choćby kulturową, choćby to, że jest się u siebie. Więc wróciłem do Polski i zacząłem pracę z ludźmi w kryzysie.
Jak wygląda taka praca? Z kim pracujesz?
Ludzie w kryzysie dzielą się na kilka kategorii, ponieważ na ogrzewalni i na łaźni w okresie zimowym prowadzimy ogrzewalnię. Od października jest otwarta placówka od rana. Praktycznie 24 godziny mieliśmy otwarte w zeszłą zimę i przychodzą ludzie bardzo z ulicy. Osoby też zaburzone niejednokrotnie, w większości osoby uzależnione. Oczywiście mamy tutaj regulamin placówki, który określa, kto może z niej korzystać i w jakim stanie, ponieważ my też jesteśmy jedną z nielicznych placówek, gdzie wpuszczamy do promila stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Praca z ludźmi w kryzysie jest bardzo pracą wymagającą, jeśli chodzi o psychikę. Człowiek z jakąś dozą empatii przejmuje te wszystkie historie. Dużo historii człowiek się nasłucha, ogląda się rzeczy, które normalnie się nie widzi. Przychodzą osoby niejednokrotnie zawszawione, kiedy trzeba im przywrócić godność człowieka, przeprowadzić zabieg odwszawiania. Przychodzą niejednokrotnie osoby, którym trzeba opatrzyć fatalne, ropiejące rany. Też jakby nie wiedziałem, w co się pakuje, mówiąc kolokwialnie, i nie wiedziałem, jak zareaguję na pewne rzeczy. I tu jeszcze przytoczę jedną rzecz. Na Jersey będąc, zrobiłem sobie kurs w zasadzie uprawnienia asystenta pielęgniarstwa, kiedy też nie wiedziałem, po co to robię. A to mi się przydało tutaj. Nie wierzę w przypadki, że to się działo tak zupełnie bez jakiegokolwiek, nie wiem jak to nazwać, Na pewno nie był to chaos w działaniu, tylko coś mnie pokierowało, żeby to zrobić. Te właśnie nabyte umiejętności mogę wykorzystywać tutaj, pracując właśnie na łaźni ogrzewalni.
Osoby, które śledzą te wiadomości medialne, chociażby warto przypomnieć sobie, jaka zima była w ostatnim roku. Telewizja pojawiała się w ogrzewalniach, to był bardzo medialny temat. Ta zima z pewnością też u ciebie była ciężka.
Mieliśmy przepełnienie. Mieliśmy przepełnienie i byliśmy zadowoleni tutaj z Urzędu Miasta, że mamy przyjmować 10% więcej ludzi, gdyż no było full obłożenie przez cały czas. Bo zima była naprawdę sroga. I też dużo, dużo więcej z tego, co ja słyszę tutaj od mieszkańców, od moich kolegów z pracy, dużo więcej jest ogólnie bezdomnych, wzrosła ich ilość. To jest właśnie jeden rodzaj ludzi w kryzysie, z którymi pracuję. Drugi rodzaj ludzi w kryzysie to są ludzie już wychodzący z kryzysu. To są osoby, z którymi pracuję na fundacji. Ja też mieszkam w jednym z domów, właśnie z podopiecznymi. Mam malutki pokoik, ale to jest mój cały świat, to jest mój azyl i mi wystarcza. Mogę też inaczej na nich spojrzeć, mogę spojrzeć na nich od środka, jak oni funkcjonują w domu. Kieruję dwoma domami, raczej się bardziej się nimi opiekuję niż kieruję. Fundacja prowadzi, Dobro w Sieniesie prowadzi te domy dla mężczyzn już po terapiach, ponieważ jeżeli osoba chce wyjść z nałogu, jest skierowana na terapię uzależnień. Ona trwa zazwyczaj 8 tygodni. Jeśli to jest młoda osoba, to są terapie nieraz roczne. Monar prowadzi takie roczne terapie i niektóre ośrodki dla młodych ludzi, ponieważ na tych terapiach dla osób starszych tutaj nie sprawdza się mieszanie grup. Tam są za duże jakby przeskoki pokoleniowe i to nie działa. Więc do nas, wracając do tematu, do nas trafiają osoby już po terapiach. Mamy też oczywiście regulamin domowy, który mówi o tym, że są zobligowane do podjęcia pracy. Czyli to jest taki, mówiąc po angielsku, recycling ludzki. Osoby zadłużone spłacają swoje długi i mają przestrzeń właśnie w naszych domach, gdzie mogą jakby naprawiać swoje życie. Zachowujemy totalną abstynencję. Tutaj nie ma tolerancji na jakiekolwiek substancje, czy alkohol, czy leki, bo leki też można zażywać, odurzając się nimi. Regulamin też nas mówi jasno, że jest warunek podjęcia pracy zarobkowej. Oczywiście utrzymujemy te domy w czystości. To są domy otwarte, także zapraszam każdego z was, żeby przyszedł i zobaczył, jak ludzie potrafią powstawać z kryzysu. Dodatkowo mnie to osobiście motywuje, widząc, jak jacy ludzie przychodzą i jacy wychodzą.
Czy ty ujawniasz swoją historię w kontaktach? Czy to ci w jakiś sposób pomaga dotrzeć do osób, które na przykład są bardzo zamknięte?
Tak, zdecydowanie tak. Ja się na początku bałem, podejmując tą pracę, bo nie wiedziałem, co mam robić. Natomiast ten instynkt i te traumatyczne przeżycia związane z nadużywaniem substancji spowodowały to, że jakby potrafiłem i mam nadzieję, że będę potrafił wejść trochę bardziej w skórę tego człowieka, który przychodzi praktycznie jako otwarta rana, bo to, tak jak powiedziałem wcześniej, uzależnienie i picie czy zażywanie substancji to jest tylko objaw. Tam problemy leżą dużo głębiej. Nie jestem terapeutą, nie mam takich kompetencji i moi podopieczni też o tym wiedzą. Natomiast informuję ich z góry: słuchaj, ja też jestem osobą uzależnioną i starego misia na sztuczny miód to ty nie nabierzesz, jak się to mówi. Mówię to też i jako danie im ostrzeżenia, żeby nie manipulowali, ponieważ osoby uzależnione są świetnymi manipulatorami ze mną na czele, więc też potrafię rozpoznać jakby znamiona takiego procederu jak wymuszanie czy czy choćby, no nie zawsze się to udaje, bo no, jeszcze jedna rzecz, ja nie jestem też jakimś supermanem, żeby sobie nikt nie myślał, mam bardzo mocne swoje słabości, mam jeszcze wiele też do przepracowania, ale moi podopieczni zdecydowanie wiedzą, skąd, co się mi stało w życiu, może nie ze szczegółami, ale że jestem osobą uzależnioną, trzeźwą i czystą taki okres czasu. Też staram się motywować ich swoim jakby tutaj zachowaniem. Też opowiadam im o akcji charytatywnej, o moim hobby. Żyję praktycznie z nimi, buduję z nimi relacje. Co prawda ta relacja jest regulowana, bo nie dopuszczam jakby tutaj bardzo blisko, ale na tyle, ile pozwala mi jakby zrozumieć ich bardziej, na tyle ta relacja jest silna.
Ta akcja, którą prowadzisz, czyli podróże w różne miejsca na świecie, podróże motocyklem, z każdym rokiem stają się coraz bardziej popularne. One docierają do większej liczby osób. No, media społecznościowe tutaj też pomagają. A dzisiaj jesteś z nami, słuchają ciebie nasi słuchacze z północno-wschodniej Polski. Chciałbym zapytać jeszcze, jak wygląda planowanie podróży, sama podróż, szukanie sponsorów, darczyńców?
Samo planowanie to jest dobre pytanie, ponieważ nie każdy sobie zdaje sprawę.
Czy nie ma żadnego planu?
Jest. Nie każdy sobie zdaje sprawę, ile to wymaga pracy. Pierwsze, w zasadzie druga edycja i trzecia edycja miała nawet swój plakat. Mamy swoją naszywkę, mamy swoje logo, mamy swoje ulotki. Ja też zajmuję się muzyką i każda edycja miała swój teledysk, który kręciłem i montowałem samodzielnie, muzykę, którą napisałem i tekst. Z Mateuszem, moim kuzynem, właśnie wszystko omawiamy. Tyle, ile godzin spędzamy na pisaniu do siebie, bo każdy szczegół, nawet czcionkę na plakacie, jaką wybierzemy, czy kolor i tak dalej, czy zdjęcie, musi być przedyskutowane i omówione. Cała strategia również musi być zaplanowana. Plus do tego trzeba brać pod uwagę to, chodzi mi tutaj głównie o rzeczy medialne, co wyniknie w trakcie. Więc planowanie i jakby rozpoczęcie akcji rozpoczyna się w styczniu. Myśmy zmienili też koncepcję, bo poprzednie trzy edycje były takie, że podróż odbywała się od punktu A do punktu B lub z powrotem i w tym okresie czasu myśmy zbierali pieniądze. Teraz stwierdziliśmy, że pokażemy rzeczy pozytywne i zaczniemy w marcu i pozytywnych ludzi, i ciekawe miejsca, i ciekawe trasy. Ja też przeprowadzam wywiady z osobami, które trzeźwieją i które są związane z fundacją i które niosą z sobą coś pozytywnego, ponieważ chcemy to pokazywać. Chcemy pokazywać właśnie trasy piękne, gdzie ktoś może sobie na motorze pojechać. Chcemy pokazywać naszych podopiecznych i ich walkę na naszym fanpage'u. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że ludzie w kryzysie to jest bardzo temat niszowy i nikt nie chce o tym mówić, wiedzieć i słyszeć. To są ludzie stygmatyzowani, to są ludzie skreśleni. Ja też byłem jednym z nich w zasadzie i ktoś we mnie uwierzył. Też mogę inaczej popatrzeć na tych ludzi, że to nie są jakby wyrzutki. Dla każdego jest szansa. Wracając do planowania, każdy szczegół dyskutujemy i omawiamy właśnie, omawiam z kuzynem. On robi lwią część pracy, ponieważ odpisuje na komentarze, prowadzi fanpage. Dla tych, którzy prowadzą jakąkolwiek stronę internetową, jest to wiadome, ile to wymaga wysiłku, czasu i poświęcenia. Mateusz jeszcze jest dla mnie takim tytanem, bo podziwiam go jako ojca i męża, ponieważ teraz mu się urodził dzieciaczek i on też po godzinach to robi. Ja też robię to z przyjemnością, montuję filmiki, czy cokolwiek innego zajmuję się, jakieś kontakty odnawiam, czy nowych szukam. Też to robimy wszystko po godzinach. Jeśli chodzi o sponsorów, to całość kosztów podróży, hoteli, paliwa i tak dalej, pokrywamy z własnego sumptu. nie pobieramy z tej akcji żadnych profitów, czy nawet nie wydajemy tych pieniędzy na jakieś nasze wewnętrzne tutaj potrzeby, na ulotki i tak dalej. Więc całość zebranych pieniążków trafia do Fundacji Dobro się niesie, która właśnie zajmuje się ludźmi w kryzysie, dla których ja pracuję. Ponadto też są aukcje różnych przedmiotów, mamy dużo gadżetów żużlowych, mamy tutaj, będziemy mieli dużo gadżetów z PRL-u, z epoki oryginalnych, więc jakby na wielu płaszczyznach tutaj zbieramy pieniążki.
Ostatnio celem wyprawy były Włochy. Czy możesz zdradzić, na co, ile udało się zebrać, na co zostaną przeznaczone te środki, które udało się zebrać, lub też ewentualnie o planach. Jakie jeszcze macie potrzeby, co jeszcze chcielibyście, na co chcielibyście nazbierać?
Więc tak, sama podróż do Włoch, czwarta z kolei właśnie edycja. Wymyśliłem sobie, że pojadę do Gargano. Tam jest grota świętego Michała Archanioła. Ja jestem Michał, więc jest mi to gdzieś bliskie sercu. I proszę sobie wyobrazić. Poszedłem przed podróżą na mszę do Fary, Bazyliki. Msza wieczorna. Kościół duży. Około 20 ludzi w środku. Wchodzi mężczyzna około 40-45 lat w skórze motocyklowej, z kaskiem w ręku. Siada przede mną, a na kurtce ma wyszytego Michała Archanioła na motorze. To po prostu... No i niech mi to ktoś wytłumaczy. To było zaraz tuż przed podróżą, parę dni. Więc to są takie też drobne rzeczy, co mnie utwierdziły w przekonaniu, że będzie dobrze, że nic się nie stanie. Ja pojechałem przez Czechy, Austrię, nad Adriatykiem właśnie do Gargano, potem przeskoczyłem na drugą stronę Włoch, Neapol, byłem też w Pompejach, u Maryi Pompejańskiej, koło Rzymu miałem nocleg i wskoczyłem w Dolomity, w Alpy i wróciłem przez Innsbruck do Polski. Co było najgorsze? Najgorsze były upały, 45 stopni na południu Włoch, kiedy już ściągłem kurtkę i spodnie pancerne i jechałem w samych shortach i w podkoszulce, a mimo to czułem, jakby mnie ktoś z czajnika gorącą wodą polewał. I wielki śmietnik. Włochy są wielkim śmietnikiem. Nie widziałem tyle śmieci w życiu, jak żyję długo. Nawet u schyłku czasów komunistycznych, kiedy ludzie wyrzucali wszystko, gdzie popadnie, ja byłem w szoku, jak można doprowadzić do takiego stanu rzeczy. Ale znowu północ, Dolomity, Alpy, przepiękne, tam się da utrzymać wszystko w czystości i w porządku, na południu się niestety nie da. To jest też kwestia ludności, która tam zamieszkuje. Jest to bardzo niepopularny temat. Może też o nim nie będę wspominał na antenie, ale wiadomo, skąd ci ludzie przybyli. Natomiast północ Włoch, tak jak wspomniałem, przepiękna. Jestem zachwycony też Innsbruckiem, więc w trakcie takiej podróży jest się zdanym sam na siebie. Jesteś tylko ty i twoje myśli, nie? Więc też z sobą trzeba umieć wytrzymać. Pojawiają się różne wnioski. Jest to takie zbliżenie jakby do samego swojego wnętrza i podczas jazdy, że tak powiem, motocyklem moja dusza się leczy. Gdzieś te piękne widoki też obrazują mi to, że no jest ten architekt, jest Pan Bóg, który to wszystko zaprojektował i dał nam w darze, zupełnie za darmochę. I też trzeba mu być za tym wdzięcznym. Nie obyło się bez zgrzytów, ponieważ z Austrii przyszedł już mi mandat za przekroczenie prędkości. Czasami nie da się grzecznie jechać. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie starałem się tym nie przejmować. Nie wiem jeszcze ile. Na razie musiałem wskazać kierowcę, że ja to ja. Więc podróż odbyła się również z małymi przygodami, ponieważ GPS mi szwankował, telefon mi się przegrzewał. Pomimo tego, że transmitował mi na ekran na motocyklu, to i tak niejednokrotnie nie wiedziałem, w którą stronę mam jechać. No, ale to grunt, nie panikować i zdać się tutaj na prowadzenie. Boże, więc udało się wszystko. Jestem w jednym kawałku i też również jestem szczęśliwy, że ta podróż się zakończyła bez jakichkolwiek większych problemów. Na chwilę obecną jest na naszej zrzutce jest 10,5 tysiąca i tutaj w porozumieniu z prezesem fundacji te pieniążki będą na dopłaty do ogrzewania teraz w okresie jesienno-zimowym. Nasza zbiórka, założyliśmy, że do 15 grudnia, ponieważ 15 grudnia kończymy naszą akcję motocyklową, to nie znaczy, że nie będziemy wrzucać później jakichś materiałów. Chcemy zebrać 30 tysięcy. Zobaczymy, na ile to wystarczy. Ja tylko też nadmienię, że miesięczne koszta utrzymania czterech domów, bo mamy na fundacji mamy cztery domy i jeden dla kobiet. Cztery domy dla mężczyzn, jeden dom dla kobiet. To jest 70 tysięcy złotych. To są ogromne pieniądze, jeśli chodzi o całość utrzymania pięciu domów. Mamy na dzień dzisiejszy, nie mamy miejsc. Nie wiem, jak jest w domu dla kobiet, ale ja osobiście mam teraz 20 podopiecznych. Kierowniczka Iza ma też również około tyle i jest 10 jeszcze miejsc w domu dla kobiet, więc 50 osób to jest totalna liczba podopiecznych fundacji. Czy będzie piąta edycja? Nie jestem w stanie powiedzieć. To miało nie być czwartej, bo byliśmy tak mocno wyczerpani po trzeciej edycji, bo to też jednak człowieka obciąża, że stwierdziliśmy, że nic nie robimy w przyszłym roku. Przyszedł rok 2026 i oczywiście co? No to jedziemy, lecimy z wyrobem, jak to jest nasze hasło na naszym fanpage'u.
Gdybyś mógł od siebie powiedzieć 2-3 zdanie do naszych słuchaczy, którzy wysłuchali audycji, którzy mają jakieś przemyślenia na temat twojej historii, tego, czym się zajmujesz. Czy mógłbyś podzielić się jakimiś swoimi przemyśleniami 2-3 zdania do naszych słuchaczy?
Może to zabrzmi trywialnie, kolokwialnie i wyświechtanie. Nigdy nie jest za późno na zmianę. Nie ma takiej sytuacji, której nie można by było zmienić. Najważniejsze to jest wykonać pierwszy krok. Jeżeli ktoś czuje, że ma problem, kochani, nie poddawajcie się. Można się z tym zmierzyć. Nie zostawajmy też z problemem sami. Są wokół nas dobrzy ludzie, tylko wystarczy ich zauważyć, którzy nam pomogą. Trzeba wyciągnąć rękę i poprosić o tą pomoc. Jest mnóstwo instytucji z urzędu, które pomagają ludziom. Zawsze można zmienić swoje życie. Tylko wystarczy chcieć. Jeżeli ktoś wierzy, jeżeli ktoś nie wierzy, po prostu wymyślić sobie siłę wyższą i powiedzieć, kurczę, pomóż mi, nie radzę sobie. Przyznać się do problemu. Kolejną rzeczą, jeżeli ktoś nie być obojętnym wobec ludzi, jeżeli ktoś widzi, że ktoś ma problem, starać się nakierować. Nie wszystkich da się uratować. To jest kolejna rzecz. Dużo ludzi od nas na przykład też odpada. Ale jeżeli jest cień szansy, żeby kogokolwiek uratować, róbmy to. Nawet jeśli nie widać sensu, nie należy być obojętny wobec nikogo. Cena ludzkiego życia nie ma ceny na ludzkie życie, ponieważ choćby całe dobro tego świata oddać, ludzkiego życia się nie kupi. Ludzkie życie jest ponad to. Krótko żyjemy na tym świecie i warto jest dawać jakąś ikrę dobra i nadziei i miłości i inwestować właśnie to w drugą osobę. A tak naprawdę pomagając innym, pomagamy też sobie.
Bo dobro się niesie. Moim i Państwa gościem był dzisiaj pan Michał, który opowiadał o swojej historii, o tym, czym się zajmuje, o pomaganiu, o podróżach. Podróżach po drugą szansę. Warto to sobie sprawdzić, warto sobie wygooglować. W mediach społecznościowych mogą Państwo łatwo znaleźć i śledzić historię Michała. Jeszcze raz bardzo Tobie dziękuję za poświęcony czas i za historię, którą opowiedziałeś, z którą się podzieliłeś z naszymi słuchaczami.
Dziękuję serdecznie i może kiedyś do usłyszenia.